Kochani, temat tej pierwszej dzisiejszej konferencji, Jezus, który działa w mocy ducha, i odwołujemy się ponownie do tekstu Ewangelii Marka, który nam towarzyszy od wczoraj, 8 wiersza, ale pozwólcie, że te kilka wcześniej przeczytam. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Jan mówi, drodzy, o dwóch rzeczywistościach, o dwóch chrztach. Chrzcie z wody, którego on udzielał, zanim Jezus przyszedł, i o chrzcie z ducha, którego miał udzielać Jezus. W naszej dynamice wiary również mamy możliwość uczestniczenia w tych dwóch rzeczywistościach. Chrzest z wody został nam w większości już udzielony. Ręka w górę, kto jest ochrzczony. Większość. To już mamy za sobą. Natomiast chrzest z ducha już niekoniecznie. Albo inaczej. Został nam udzielony, ale Duch Święty jeszcze nie miał możliwości się w nas ujawnić. Jak to mówi biskup Dajczak. Jeśli otwieramy się, drodzy, na te dwa dary, na te dwie rzeczywistości, chrztu z wody i chrztu w duchu, to Jezus wtedy może działać w mocy tego ducha w naszym życiu. Z wielką siłą i mocą. Ułóżcie się tam jeszcze. Straszny ruch. Jeszcze tam się poprzesadzać, poupychać. Bo ważne rzeczy mówimy z rana, a to poranek nie sprzyja. Jeśli otwieramy się, powtarzam, na te dwie rzeczywistości, na te dwa dary, to Jezus może działać w mocy ducha w naszym życiu. Jak mawia właśnie biskup Dajczak, Duch Święty może w nas być taki nieujawniony. Więc potrzeba zrobić wszystko, żeby Duch Święty w nas się ujawnił. Na jednych z rekolekcji biskup Dajczak opowiadał historię, kiedy był młodym księdzem na parafii. Grupa młodych ludzi założyła wspólnotę charyzmatyczną i zaprosiła proboszcza i ówczesnego wikarego, obecnego dziś biskupa Dajczaka, żeby przyszli na modlitwę do nich. No i młodzież mówi do księdza proboszcza: księże proboszczu, pomodlimy się, żeby ksiądz otrzymał Ducha Świętego. A proboszcz mówi: nie, no słuchajcie, już mam Ducha Świętego, mówi, jestem ochrzczony, przyjąłem komunię, bierzmowanie, święcenia kapłańskie. A jedna dziewczyna mówi: to się pomodlimy, księże proboszczu, żeby się w końcu ujawnił. Takiego ujawnienia się Ducha Bożego właśnie wszyscy potrzebujemy. Zacznijmy więc, drodzy, od tej rzeczywistości, którą nazwiemy chrztem z wody, chrzest z wody. Trzeba powiedzieć bardzo mocno, że ten chrzest z wody może być dla nas, drodzy, błogosławieństwem i szczęściem, o którym mówiliśmy wczoraj, ale może być też, uwaga, nie gorszyć się, przekleństwem. Dla wielu chrześcijan chrzest staje się takim ciężarem, że wręcz jawi się jako przekleństwo życia. Spotkałem wielu ludzi, którzy przeklinają swoich rodziców za to, że ich ochrzcili. Słuchajcie, ułóżcie się już, bo strasznie ciężko się mówi. Spotkałem wielu ludzi, dla których chrzest staje się takim ciężarem, który jest nie do uniesienia i mają mnóstwo pretensji choćby do rodziców, że ich ochrzcili. Natomiast błogosławieństwem staje się dla wszystkich, którzy ochrzczeni podążają drogami Ewangelii. I to na mocy tego chrztu możemy być szczęśliwi. To dzięki niemu możemy podjąć życiową misję, życiowe powołanie. I potrzeba, byśmy dzisiaj wrócili i odnowili świadomość chrzcielną w perspektywie drogi do świętości, w perspektywie misji życiowej, w perspektywie życiowego powołania. Każdy z nas ma jakąś osobistą drogę do świętości. W większości nazywamy ją powołaniem. Musimy powrócić do świadomości powołaniowej. Musimy powrócić do tej świadomości, że każdemu z nas została wyznaczona przez Boga droga życiowa. Dzisiaj to się zaciera w kontekście tego, że promujemy styl życia według własnego widzimisię. I człowiek o tyle zgadza się na istnienie Pana Boga, o ile on nie przeszkadza mu w jego wyborach. Problem zaczyna się, kiedy plany Boże nie równają się plany ludzkie. Inaczej, plany ludzkie nie równają się plany Boże. To dotyczy przede wszystkim naszych rodzin, ale także naszej ewangelizacji i katechizacji. Jeśli młody człowiek, zobaczcie, nie wzrasta w tym chrzcielnym klimacie wybrania, nie ma uświadamiane właśnie tego, że wraz z chrztem otrzymał konkretną drogę do świętości, to jak ma odkryć, że jest powołany, choćby do małżeństwa, do życia zakonnego czy do kapłaństwa? Zobaczcie, jeszcze jak ja byłem dorastającym chłopakiem młodym, a nie było to tak dawno, bo maturę zdawałem 13 lat temu. Dawno i niedawno. Niedługo jubileusz, to już dawno. Się człowiekowi zawsze wydaje, że niedawno, bez względu na tyle lat. To jeszcze słyszałem od księży w parafii takie hasło: a może ty pójdziesz do seminarium? Oczywiście wtedy mówiłem, nie, niemożliwe, nie? To ostatnia rzecz, którą bym sobie potrafił wyobrazić. Nie tyle zrobić, co wyobrazić. Ale padało to pytanie. Dzisiaj na zjazdach duszpasterskich, na zjazdach powołaniowych, przypominam sobie dyskusję niejedną w naszej prowincji choćby, mówi się, nie wolno młodemu człowiekowi zadawać wprost takiego pytania, bo się narusza jego wolność. Głupota. Sami sobie strzelamy w kolano. Jeśli powołaniowiec, człowiek przeznaczony do tego, by pomagać ludziom w odkrywaniu powołania, konkretnie do życia zakonnego czy kapłańskiego, mówi, że nie wolno ich wprost o to pytać, to tak jakby sobie wyciągnął pistolet i strzelił w kolanko. Ale to jest duch tego czasu dzisiaj, prawda? Wolność człowieka zupełnie wywrócona. Pojęcie wolności człowieka zupełnie wywrócone. To jest wielka bzdura. Od kogo ma ten człowiek się dowiedzieć o misji życiowej, o powołaniu, o tym, co wypływa właśnie z tego chrztu, jak nie od rodziców na pierwszym miejscu? Nie od księży w parafii, nie od katechety czy katechetki. Od kogo ma się dowiedzieć? Z TVN-u? Przepraszam, audycja zawierała produkty lokowane. Wyrwało mi się niechcący. W każdym razie nie dowie się, ogólnie rzecz biorąc, z mediów mainstreamowych. A może się dowie, że jest taka droga, tylko że to jest droga pedofila i innych rzeczy. To wielka rzecz, gdy człowiek, który nie dojrzał do podjęcia życiowej misji, To straszna rzecz, przepraszam, gdy człowiek, który nie dojrzał do podjęcia życiowej misji, tuła się nieraz całe życie nieszczęśliwy. Tuła się całe życie nieszczęśliwy. Coraz więcej mamy takich sytuacji, gdzie młodzi ludzie nie są w stanie dojrzeć do podjęcia decyzji. Są w moim wieku, dzisiaj ludzie są w moim wieku, czyli mają 30 lat, 32 lata i dalej nie wiedzą, co ze sobą zrobić. W Europie Zachodniej jeszcze to jest 10 lat do przodu. Kiedyś przyjaźniłem się w Rzymie z takim Luigim, który był oficerem takiej policji, karabinieri i radnym miasta Rzymu. Miał ponad 40 lat i dalej nie wiedział, co zrobić. Miał niby narzeczoną, tak ją nazywał. No i kiedyś jedziemy na kolację do jego rodziców, a on mnie pyta, mówi, ojcze Michale, co ja mam zrobić? Mam się ożenić czy iść do seminarium? Ja mówię, Luigi, w tym wieku to się lepiej ożeń. Bo zanim cię wyświęcą, człowieku, to będziesz miał 5 dych. Co ty zrobisz? Lepiej się ożenić, bo to kwestia miesiąca, dwóch, a nie 8 lat. I siedzimy na tej kolacji, zjedliśmy tam. Na koniec mieli zawsze taki zwyczaj jedzenia parmegiano, włoskiego sera, który zanurzało się w miodzie i popijało czerwonym winem. Niesamowite. Polecam. I wyobraźcie sobie, on wstaje od stołu, siada na kolanach swojej mamy. Przy stole siedzi jego narzeczona. I mówi, mamo, rozmawiałem dziś z ojcem Michałem, co ja mam w życiu zrobić? Czy mam się ożenić, czy mam być księdzem? A mama go tak głaska potem po głowie, z tyłu, bo tu już włosów nie miał. Głaska go głaskę, mi Luigi, póki ja żyję, to ty nic nie rób. Słuchajcie, minęły 3 lata, on dalej nie wie, co ma robić. Tragedia, tragedia. Dziecko w skórze dorosłego mężczyzny. Misja zaś życiowa jest wpisana w nas już, jak się dowiadujemy z Księgi Jeremiasza, zanim zostaliśmy ukształtowani w łonie matki. Zostaje przypieczętowana łaską chrztu i zostaje nam wyznaczona droga. Słuchajcie, to tak widać, póki człowiek nie zostanie przemielony przez tryby świata, nie zostanie zmiażdżony, to widać to bardzo mocno. Ja mam bratanka, który ma 3 latka, Bartosz. I on teraz co tydzień przerabia inne role życiowe. Nie nadążam z zabawkami. No bo najpierw cała rodzina żyła tym, że Bartek został policjantem. No to jak jechałem je odwiedzić, to oczywiście na stacjach szukanie samochodu, czegokolwiek z napisem policja, nie? Udało mi się kolejny raz spotkać coś policyjnego. Wpadam do nich na chwilę do domu, a Bartek mi, wujek, ja już jestem strażakiem. No to zacząłem poszukiwania strażackich rzeczy, prawda? Udało mi się załatwić nawet czapeczkę z OSP, którą mu nie dowiozłem, nie zdążyłem dowieźć. Dlaczego? Bo Bartek został strażakiem przybrzeżnym, tej straży wodnej przybrzeżnej, prawda? Gdzieś tam zobaczył. Zobaczcie, 3 latka. Dziecko potrzebuje się zidentyfikować. Dziecko odkrywa w sobie jakieś talenty, pragnienia, kim chce być. 3 lata. I tu się nie mylę jak wczoraj. 3-letni Bartusz. On dziś, on jest, był już policjantem w swoim życiu. On był strażakiem teraz. Już nie wiem teraz, kim jest dzisiaj. Zadzwonię, zapytam, czy jeszcze jest strażą przybrzeżną. To jest naturalnie w nas. To jest naturalnie w nas. To całe te całe moje wątpliwości, czy powinniśmy pytać ludzi o to, jaka jest ich droga, czy wskazywać na to, że powinni odkrywać misję właśnie, którą Bóg im zlecił, rozbiła taka sytuacja, kiedy byłem na wspominanych wczoraj charyzmatycznych dniach młodych na Podlasiu. I przeszliśmy całą drogę, cały tydzień tych medytacji, o których wam mówiłem. Ci młodzi ludzie przeszli w tle ze świętym Pawłem. I doszliśmy do pewnego momentu takiego, w którym święty Paweł, kiedy Duch Święty mówi do zebranych, wyznaczcie mi już Pawła i Barnabę do misji, do której ich przeznaczyłem. I włożono ręce wtedy na Pawła, Barnabę i wyświęcono ich, wyprawiono. I młodzi tam zgromadzeni mieli codziennie medytację. Oprócz tych trzech konferencji wieczornego uwielbienia, mszy z kazaniem, jeszcze mieli godzinę medytacji. Niesamowite. Podlasie jest bardzo pobożne. Myślałem, że tylko góry są pobożne i niektórzy w Krakowie, ale nie. Jeszcze Podlasie jest bardzo pobożne. I mówię, słuchajcie, przez godzinę pytajcie Boga, jaka jest wasza misja życiowa. Pytajcie się Pana Boga, jaką ma dla was drogę. No i przychodzę na następną konferencję i tak rzucam, tak pół żartem, pół serio. No to jak tam mówię? Misja odkryta? A młodzi, tak. Mówię, tak. Mówię, to ilu chce być księżmi? Tam kilku czy kilkunastu podniosło ręce. Mówię, a ilu z tego chce przyjść do Sercanów? Trzech. Mówię, no to po konferencji zgłoszcie się do mnie. Ile dziewczyn chce iść do zakonu? Trzy dziewczyny podniosły ręce, że chcą być siostrami zakonnymi. Ile osób chce się ożenić, czy wyjść za mąż, założyć rodzinę? Oczywiście większość podniosła ręce. Młodzi ludzie, którzy w czasie tej medytacji zostali w jakiś sposób, sam na sam z Bogiem będąc, w tle mając świętego Pawła, który wyrusza, by pełnić swoją misję. Zobaczcie, odkrywają swoje powołanie. Przed nimi długa droga oczyszczania motywacji. Może dojdą do wniosku, że jednak nie, że jednak inaczej. Ale ważny był ten moment, zobaczcie. Chrzest z wody poprzez sakramentalną pieczęć wprowadza nas na drogę ewangelicznego szczęścia. Szczęścia w rozumieniu życia z Bogiem, szczęścia w rozumieniu posiadania Boga. Kiedy się staje zaś przekleństwem, ów wielki dar, brzmi to strasznie, zobaczcie już w samej tylko wypowiedzi. Za każdym razem staje się ciężarem nie do uniesienia, nawet przekleństwem, gdy nieodpowiedzialni rodzice chrzczą swoje dzieci, bo zwyczaj każe. Za każdym razem, kiedy dziecko jest ochrzczone ze względu tylko na zwyczaj, to dla tego dziecka staje się to ciężar nie do uniesienia. Dlaczego? No bo przyniesie się takie dziecko do chrztu, zrobi się imprezę w restauracji, sprosi się jakichś rodziców, zrobi się wojnę z księdzem, że nie dopuszcza prawda buddysty jako chrzestnego, bo przyjechała akurat ciotka z Anglii, jest buddystką i chce być chrzestną, a tu się nie dopuszcza, taki kościół niedobry. Więc zrobi się jeszcze rozróbę, zrobi się imprezę, to dziecko się tą wodą poleje, no i później lata biegną. Wszystko jest dobrze, dopóki się nie okazuje, że dziecko jest w klasie, w której dzieci się przygotowują do komunii. Co tu zrobić? No ale jest perspektywa tableta nowego, czy komputera, czy skutera, czy kłada teraz już, czy jakieś tam prezenty różne są. I kolejnej imprezy, więc to dziecko bierze się w kajdany i mówi, słuchaj, teraz musimy rąbać tu co tydzień do kościoła na te spotkania, bo będzie tablecik. Przetrzymamy ten rok, będzie tablecik, a później już będzie z górki. Na mszę się przychodzi i mówi, zaprze się w tej ławce i mówi, byle do Ojcze Nasz. Później już poleci. I to dziecko nie wie, co się dzieje. Nagle rodzice wrzucają mu na czapy obowiązek jakiejś religijności. Ksiądz go odpytuje z jakichś modlitw. Trauma, tragedia, bo 8 lat nie miało z tym do czynienia, a chrztu nie pamięta. No ale na szczęście komunia minie i można odetchnąć. Do kiedy? No, kiedy jest perspektywa bierzmowania. Bo się utarło, że jak nie będę miał bierzmowania, to mi ksiądz ślubu nie da. No to tragedia. Jak to bez ślubu? No to wtedy bierzmowanie. No i nie na daremno, nie na próżno ktoś wymyślił definicję bierzmowania, że jest to oficjalne pożegnanie się z Kościołem w obecności biskupa. Ale nie do końca, bo jeszcze dwie imprezy człowieka czekają. Ślub. No idzieś, kartki. Proszę księdza, ostatnio przyszedłem takiego, proszę księdza, czy jak podrobiłem sobie kartki do spowiedzi, to mam ważny sakrament, czy nie? Ja mówię, ważny, tylko średnio. O, to trudno. Myślał, że jak se kartki podrobił, to że ma sakrament nieważny. Nie wiem, może nieważny. Trzeba by było zbadać, bo prawo mówi, że dopóki się sakrament uznaje się za ważny, dopóki nie stwierdzi się czegoś przeciwnego. Rozumiecie tę tragedię człowieka obciążonego, którego ktoś kiedyś ochrzcił, a nigdy mu nie wskazał drogi ewangelicznej, drogi Ewangelii. No i zostaje jeszcze jedna impreza. Pogrzeb, który jawi się jako często zemsta rodziny na tym biednym człowieku, który nie chodził do kościoła. Rodzina wpada na pomysł, żeby go wziąć, biedaka, który już nie ma nic do powiedzenia, do kościoła. No i jeszcze jedną burdę można zrobić wtedy, jak ksiądz nie chce tego biedaka pogrzebać, no bo go w życiu nie widział. Znaczy nie chce, no rozumiecie, o co chodzi. No dzisiaj to jest tak, że nie wiem, no w Ameryce już jest tak, że tam się grzebie, kogo przyniosą w urnie, to się go grzebie i tyle. Czy był takim, siakie miał wyznanie, nikt tam nie sprawdza niczego. Natomiast największe cmentarze są te, których chowa się zwierzęta. Dla kotków, psów, wielkie cmentarze. Pierwszy raz w życiu widziałem w Nowym Jorku wielki cmentarz, o wiele piękniejszy niż ten dla ludzi. Są pochowane zwierzątka i kotki. Nawet kotki, zwierzątka ten i pieski mają spadki przepisane. Wielcy milionerzy przepisują spadki na kotki, na pieski. I co więcej, część tego spadku, jak kotek czy piesek zdechnie, tam się nazywa, że umiera, to spada na opiekuna takiego pieska czy kotka. No oczywiście to, co będzie z pomnika, bo jeszcze ładny pomnik trzeba zrobić. Ludzie mają płyty takie na ziemi, a kotki i pieski mają pomniki. Drodzy, to jest jakiś dramat współczesnego chrześcijanina, że on może mieć największy dar w sobie. Pieczęć życia Bożego, pieczęć Chrztu Świętego. A może żyć jak zwierzątko całe życie i nosić chrzest jako przekleństwo. Kiedyś to, no teraz mi się tak siłą rzeczy skojarzyło. Podejrzewam, że już to mówiłem gdzieś tam wiele razy, ale kiedyś w czasie ewangelizacji nadmorskiej podbiegł do mnie człowiek i krzyczy: wynoś się ty stąd, czarny kruku, wynoś się do kościoła. Jakim prawem do mnie mówisz? Jakim prawem do mnie mówisz? Dar się do tego megafonu naszego. Wstyd mi było. Co ja zrobię? Co ja mam powiedzieć? Może rzeczywiście ja nie mam prawa do niego mówić. Może rzeczywiście jestem klechą, który niepotrzebnie się wytoczył spoza ambony. I wtedy przyszła taka myśl. Przecież 99% ludzi w Polsce jest ochrzczony. To nie wierzę, żeby ten gość należał do tego 1%. Więc mu mówię: bracie, mówię do ciebie, bo jesteś ochrzczony. A on się tak uspokoił, spuścił głowę i odszedł. A z tyłu jakby się mu taki napis wyświetlił: kurczę, mam problem, jestem ochrzczony. I ten klecha do mnie tutaj nawija. By tak nie było, drodzy, to musimy w sobie i w naszych bliskich kształtować tę świadomość powołania wynikającego z konsekracji chrzcielnej. To nasz wielki skarb, nasze błogosławieństwo i nasze szczęście. Więc to jest, drodzy, ten pierwszy etap dzisiejszy, tej porannej konferencji. Chrzest z wody, o którym mówiliśmy. I drugi rodzaj to chrzest z Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym. Zapowiedziany chrzest z Ducha Świętego przez Jana w większości przypadków dotyczy tych, drodzy, którzy wcześniej otworzyli się na przyjęcie łaski chrzcielnej i weszli na drogę ewangeliczną. Tych, którzy żyją Ewangelią. Tych, którzy pragną wyznawać, że Jezus jest ich Panem. Oczywiście zdarza się, że Duch Święty chrzci kogoś, zanim dotknie go woda. Znamy takie sytuacje w Piśmie Świętym, że ktoś może być ochrzczony w Duchu Świętym, zanim otrzymał dar chrztu z wody. Zdarza się tak. Ale są to, trzeba powiedzieć, wyjątkowe sytuacje. W większości droga jest taka, że najpierw właśnie chrzest z wody, a później, kiedy wchodzimy na drogę ewangeliczną, dojrzewamy w naszej wierze, to wylewa na nas Pan Ducha Świętego i chrzci nas w tym Duchu. Jaka jest droga do tego, by zostać ochrzczonym w Duchu? Ktoś wie, ręka w górę? No nie mówcie. A kto jest przynajmniej drugi z nas w strumieniach? Ręka w górę. I co, nie wiecie, jaka jest droga do chrztu w Duchu? A kto tu jest ze wspólnot charyzmatycznych, ręka w górę? No ręka w górę, kto jest ze wspólnot? Nie bać się teraz, nie wstydzić się. Wysoko ręce w górę, kto należy do odnowy. No to na litość boską, nie wiecie, jaka jest droga do chrztu w Duchu? Prośba, żeby Bóg ochrzcił. Prośba o Ducha Świętego, o wylanie Ducha. To jest droga do tego, by zostać ochrzczonym w Duchu. Teraz jak was nawet o północy obudzą, wyciągną z łóżka i zapytają, jaka jest droga do tego, by zostać ochrzczonym w Duchu, to odpowiadacie, prośba do Ducha Świętego, by nas ochrzcił. Jezus mówi, że za każdym razem, kiedy ktoś poprosi o Ducha Świętego, to Ojciec mu nigdy nie odmówi tej łaski. Gdy On przychodzi, gdy się ujawnia, człowiek zaczyna widzieć wszystko inaczej. Zaczyna widzieć przez takie, jak się ktoś zakocha, to mówimy, że mu różowe okulary założyli. No to jak ktoś zostanie ochrzczony w Duchu, to ma takie ewangeliczne okulary założone. Wszystko widzi inaczej. Znikają często pytania, mnóstwo pytań, którymi zasypywało się Boga. Pojawia się ogromne pragnienie życia w łasce uświęcającej na co dzień. Wzrusza nas modlitwa, nawet do tego stopnia, że płaczemy. Pragniemy sakramentów. Zaczynamy rozumieć prawdy wiary, tajemnice wiary. Pamiętam takiego człowieka, który jest zarządcą. W jednym miejscu wynajmujemy tam biura pod fundację i studia radiowe. No i tam jest taki pan, który zarządza tym biurowcem. No i kiedyś tam przyszedł i mówi, że chciałby prosić o modlitwę. No to krótko żeśmy się pomodlili. Po jakimś czasie wraca i mówi, księdza, mógłby ksiądz przyjechać, odwiedzić moją rodzinę? I mówię, dlaczego? Bo proszę księdza, ja bym chciał, żeby im się tak stało jak mi. Ale mówię, co się stało? No od czasu naszej modlitwy, mówi, to bym nie wychodził z kościoła, mówi. Wcześniej mi się nudziłem, obgryzałem paznokcie, a teraz się nie mogę doczekać konsekracji, żeby popatrzeć na Jezusa. Tak mu się porobiło, tak się mu stało. Mam takiego przyjaciela, który ostatnio dzwoni do mnie co chwilę i zwierza mi się z tego, że znowu zalały go łzy. Tak się, słuchajcie, otworzył na łaskę Bożą, że nie ma mszy, żeby goś nie płakał. Twardy chłop, 30 parę lat, rodzina, po prostu chowa się tam, mówi, w kościele z głowę, żeby żona nie widziała, żeby dzieci nie widziały, mówi, podniesienie przychodzi, leje się mu z oczu, nie może łez zatrzymać. No nie? I przeżywa z jakąś ogromną świeżością swoją wiarę. To są, drodzy, wyraźne znaki chrztu w Duchu. Nie są nimi tylko wyłącznie, jak niektórzy błędnie twierdzą, na przykład wzniesione ręce w czasie uwielbienia, czy modlitwa w językach. Na przykład Kościół protestancki w większości twierdzi, że jeśli ktoś nie ma daru języków, to znaczy, że nie został ochrzczony w duchu. W Kościół katolickim nie, to nieprawda. To nie jest kryterium, którym możemy stwierdzić, czy chrzest w duchu nastąpił, czy nie. Naszym kryterium jest obietnica Jezusa, że każdy, kto prosi, otrzymuje. Zaraz jeszcze powiemy sobie o konkretnych znakach, które o tym mówią, oprócz tych, które wymieniliśmy. Ale to nie jest tak, że nieraz w naszych wspólnotach oceniamy. Przyszedł ktoś nowy, stoi biedny pod filarem, patrzy na ten, a tutaj mówi, o, wszyscy wielbią Pana. A gość mówi, kurka, jaki jestem fatalny, no po prostu zły, niedobry, oni tak umieją się modlić. Znacie ten kawał, nie? Jak wpada catering na spotkanie charyzmatyczne i mówi, kto chce kawę, niech opuści ręce. I dla niektórych kryterium chrztu w duchu i w ogóle zewangelizowanie to są podniesione ręce albo modlitwa w językach. To nie tak. Kiedyś byłem na takim spotkaniu charyzmatycznym, kilka dni trwało i wieczorem przyszedłem na odprawę animatorów. I jeden z księży mówi tak, słuchajcie, mówi, kicha jest, mówi, straszna. Tak słucham, mówi, straszna kicha, jeszcze takiej kichy nie było. Mówię, no ale co się dzieje? Miałem poczucie, że w miarę wszystko idzie dobrze. Mówi, słuchajcie, 1/3 ludzi jest niezewangelizowanych. Ja mówię, no i co to za tragedia? No i dlaczego tak sądzisz? No bo 1/3 ludzi nie podnosi rąk na uwielbienie. No to było kryterium zewangelizowania. Na drugi dzień pytam, kto jest na tym spotkaniu pierwszy raz? No właśnie ta 1/3 ludzi, która nie podnosiła jeszcze rąk. To nie znaczyło, że ich Pan Bóg nie dotyka. Czasem to są ludzkie sprawy, ludzkie opory, do których musimy się przełamać. Widzicie, jak my nieraz księża mamy problemy, nie? Wy stoicie, podnoście ręce, a my tak, jeden siądź, tak patrzymy, na jeden podniesie, drugi opuści. Jeden ryskuje jak pół biedy, jak jest za głośnikiem i tym ekranem, nie? Bo się może tam schować, ale jak jest na widoku, no to nie wiadomo, co zrobić, no. Jest takie zdjęcie ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii, gdzie biskupi z całego świata robią tak, a polscy biskupi stoją tak. Drodzy, ale trzeba wziąć pewien kontekst i Kościół jest tak bogaty, że nie musimy rozciągać sznurka, nawet na strumieniach miłosierdzia po przekątnych rozciągać sznurka i każdy ma podnieść ręce do sznurka. Od prezbiterium po ostatni kąt. Nie. To nie o to chodzi. Co innego gesty liturgiczne, bo one wyrażają jedność Kościoła, mają głębokie znaczenie, prawda? Ale te gesty, w których w jakiś sposób wyrażamy naszą otwartość na Pana Boga, to nie ma się co gorszyć ani oceniać tych, którzy podnoszą czy nie podnoszą rąk. To jest drugorzędna sprawa. Także też się nie gorszcie, jak księża wolą sobie po komunii usiąść i popatrzeć, jak pięknie Kościół, który uczestniczy w kapłaństwie, właśnie nie w tym kapłaństwie urzędowym, a tym wynikającym z chrztu wielbi Pana. Jest też piękne. Troszkę odszedłem od tematu. Natomiast mówię, to nie są też oznaki tego, czy chrzest w duchu mamy, czy nie mamy. Co jest takim papierkiem lakmusowym? Co jest takim dla nas bardzo dobrym sprawdzianem na to, czy żyjemy chrztem w duchu, czy żyjemy w Duchu Świętym? Jest taki papierek lakmusowy, słuchajcie. To jest list do Galatów. 5 rozdział, 19-23. Tam jest taki papierek lakmusowy tego, czy otrzymaliśmy Ducha Świętego, czy nie. W sensie, czy się w nas ujawnił, czy nie. Posłuchajcie. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Owocem zaś ducha jest, i uwaga, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Drogie siostry, jeśli wasi mężowie nacechowani są miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem, to znaczy, że żyją w duchu, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. I panowie, jeśli wasze małżonki też tak żyją właśnie, kochają, są radosne, pełne pokoju, cierpliwości i tak dalej, to znaczy, że żyją w duchu. To jest, drodzy, kryterium tego, czy otworzyliśmy się na łaskę tego chrztu w duchu. Tragedią jest życie z ciała. I niestety święty Paweł nie kończy listy, ale mówi po tych wszystkich grzechach, które wymienił, mówi i tym podobne. To ciało może rodzić niefajne rzeczy. Dlatego jesteśmy zaproszeni do tego, żeby właśnie żyć tymi owocami ducha. Kochane siostry, kochani bracia, Jezus, który działa w mocy Ducha Świętego, czyni to przede wszystkim przez owo wybranie nas i opieczętowanie dzięki chrztu z wody. Ale też, drodzy, przeznacza nas do konkretnej życiowej misji i w końcu obficie udziela nam daru Ducha Świętego, abyśmy tę misję mogli wypełnić. Tak więc do zobaczenia w niebie. A może i wcześniej gdzieś, przy jakiejś okazji. Chcę, drodzy, z całego serca wam podziękować. Wieczorem zaczynam już rekolekcję dla kleryków z seminarium toruńskim, więc troszeczkę do przejechania. Proszę was o modlitwę też za kleryków i za mnie przez te dni do wtorku. Dziękuję wam z całego serca za to wasze świadectwo wiary, za te piękne momenty, za to, że tak się otwieracie na tę łaskę właśnie działania Jezusa w waszym życiu. Z całego serca dziękuję koordynacji krakowskiej za waszą przyjaźń i zaufanie, którego doświadczam. Bardzo dziękuję ojcu Piusowi, księdzu Antoniemu, ojcu Bogdanowi, wszystkim księżom, siostrom. Bóg zapłać wielki za ten czas. To jest moje piąte wzruszenie. Widzę, że już wstajecie do grania, do pieśni. Słuchajcie, zapraszam was też na profeto.pl, znowu produkty lokowane, ale katolickie. Profeto.pl, tam będzie piękny reportaż ze Strumieni Miłosierdzia. Ukaże się chyba dopiero w grudniu, ale wyczekujcie tam, zaglądajcie najlepiej codziennie, to nie pominiecie. Ale będzie piękny reportaż.
Księże Michale, my też chcieliśmy bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia, za to, że ksiądz był z nami. I pragniemy z wyprzedzeniem jednodniowym, co prawda, ale jutro jest świętego patrona ojca księdza, najserdeczniejsze życzenia imieninowe, błogosławieństwa Bożego, współpracy z Duchem Świętym no, większej niż sobie ksiądz wyobraża. No i żeby ksiądz kochał nas tutaj, naszą odnowę, a także zapraszamy na strumienie kiedyś, kiedy tam będzie czas. Serdecznie wszystkiego życzymy. Można by zaśpiewać 100 lat.
Bóg zaszczyci.